będziemy kontynuowali nasze rozważanie pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Jesteśmy w 7 rozdziale. Nie będziemy dzisiaj czytali całego rozdziału. Czytaliśmy go już 3 razy. Przeczytamy kilka wierszy, na których dzisiaj się skupimy. Czytajmy od 1 do 8 wiersza najpierw. A co do spraw, o których mi pisaliście, dobrze jest człowiekowi nie dotykać kobiety. Jednak przez wzgląd na niemoralność niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma swojego własnego męża. Niech mąż oddaje powinność żonie, podobnie i żona mężowi. Żona nie włada swoim własnym ciałem, ale mąż. Podobnie i mąż nie włada swoim własnym ciałem, ale żona. Nie pozbawiajcie się wzajemnie tego, chyba że za wspólną zgodą na pewien czas, aby mieć czas postu i modlitwy. Potem ponownie bądźcie razem, aby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości. A to, co mówię, mówię z wyrozumiałości, a nie rozkazując. Albowiem chciałbym, aby wszyscy ludzie byli jak ja, ale każdy ma swój własny dar łaski od Boga. Jeden wprawdzie taki, a drugi taki. Mówię natomiast nieżonatym i wdowom, dobrze jest dla nich, jeżeli pozostaliby tak jak i ja. I przeczytajmy jeszcze od 25 wiersza. A co do panien albo dziewic, czy osób w stanie dziewiczym, nie mam rozkazu Pana. Jednak wypowiadam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu Pana jest godny zaufania. Sądzę więc, że przy nastających obecnie trudnych czasach dobrze jest człowiekowi takim być. Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną? Nie szukaj żony. A jeśli ożeniłeś się, nie zgrzeszyłeś. Jeśli też dziewica zaślubiła się, nie zgrzeszyła. Jednak tacy będą mieli ucisk w ciele. Natomiast ja chcę was oszczędzić. A to mówię, bracia, że czas jest skrócony. Odtąd ci, którzy mają żony, niech będą, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się radują, jakby się nie radowali. A którzy kupują, jakby nie trzymali tego, co kupili. A którzy używają tego świata, jakby go nadmiernie nie używali, bo przemija postać tego świata. A chcę, abyście byli wolni od trosk. Nieżonaty troszczy się o sprawy Pana, o to, jak podobać się Panu, a żonaty troszczy się o sprawy tego świata, jak podobać się żonie. Jest podział między mężatką a panną. Niezamężna troszczy się o sprawy Pana, aby była święta i ciałem, i duchem. A mężatka troszczy się o sprawy tego świata, jak podobać się mężowi. A to mówię dla waszej własnej korzyści, nie aby zarzucać na was sidła, lecz abyście nieprzerwanie, dostojnie i wytrwale stali przy Panu. Poczynając od początku 7 rozdziału aż do 15 rozdziału tego listu, apostoł Paweł odpowiada na różne pytania, które Koryntianie przesłali do niego w pisemnej formie. Widzimy tutaj na początku, rozpoczyna słowami: a teraz o czym pisaliście? I jak już jesteśmy wszyscy tutaj dobrze z tym, mam nadzieję, zaznajomieni, ten 7 rozdział poświęcony jest różnym zagadnieniom związanym ze stanem wolnym i małżeństwem. I oczywiście natchniony apostoł nie zajmuje się wszystkimi możliwymi przypadkami, ale odpowiadając na konkretne pytania i odnosząc się do konkretnych problemów, przedstawia ogólne zasady, w których możemy szukać pomocy, zajmując się różnymi skomplikowanymi sytuacjami. I zanim jeszcze przejdziemy do omawiania Bożej wizji małżeństwa oraz trudnej i kontrowersyjnej kwestii rozwodów i powtórnych związków, poświęcamy czas na rozważenie apostolskiego wezwania skierowanego do osób stanu wolnego. Zarówno ci, którzy nigdy nie wstąpili w związki małżeńskie, jak i wdowy, otrzymują zalecenie, by, jeśli to możliwe, pozostali w takim właśnie stanie, w jakim są. Natomiast ci wszyscy, którzy są tak, że się wyrażę, skonstruowani przez Boga, iż mają nieustanne pragnienie, by być w związku małżeńskim, do takich Paweł mówi, niech się pobierają. Ci, którzy twierdzą, iż człowiek, który nie wstępuje w związek małżeński, grzeszy, mówią bzdury. Podobnie jak ci, którzy twierdzą, że człowiek grzeszy, jeśli nie wstępuje w związek małżeński. I widzimy obie te opcje w Koryncie. Byli ci, którzy twierdzili, musisz wstąpić w związek małżeński, bo jak nie, to grzeszysz. I to oczywiście wynikało z tego głównie żydowskiego myślenia. Jak również byli ci asceci pogańscy, którzy mówili, chrześcijanin to już w ogóle się nie zajmuje takimi cielesnymi sprawami. Chrześcijanin to człowiek, który się powstrzymuje od wszelkich cielesnych żądz i pragnień, i wstępowanie w związek małżeński dla chrześcijanina to jest niedopuszczalne zło. I Paweł przeciwko jednym i drugim kieruje te natchnione słowa, pokazując, że zarówno ci, którzy decydują się na życie w małżeństwie, mogą być błogosławieni przez Boga, jak i ci wszyscy, którzy powstrzymują się od takiego życia. I najczęściej w kościołach mówi się o tych wszystkich błogosławieństwach i przywilejach małżeńskich. I trzeba o nich mówić, i trzeba je podkreślać, i należy im się przyglądać i do nich zdążać. Natomiast wydaje mi się, że za mało mówi się o przywilejach i korzyściach stanu wolnego. W tym rozdziale Paweł poświęca temu dużo miejsca i dlatego my bez pośpiechu powoli przyglądamy się jednej kwestii po drugiej, starając się wyciągnąć lekcje dla nas wszystkich. To, o czym Paweł tutaj mówi, chociaż głównie skierowane jest do osób stanu wolnego, dotyka nas wszystkich, gdyż te rzeczy, o których on mówi, te przywileje i te możliwości służby Bogu, o których mówi, winny być celem nas wszystkich. Tyle, że osoby stanu wolnego są w szczególnie uprzywilejowanej sytuacji, aby do nich dążyć, aby z nich korzystać. Apostoł Paweł zakłada, uznaje to za oczywiste, że jeśli ktoś jest chrześcijaninem czy chrześcijanką i jest osobą stanu wolnego, to będzie całe swoje życie poświęcał służbie Panu Jezusowi Chrystusowi. Paweł oczywiście zakłada, że osoby, które są wierzące i są w stanie małżeńskim, także będą poświęcały całe swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi. Nie chodzi tutaj o to, że ci właśnie, którzy nie są w związkach małżeńskich, jedynie mogą poświęcać całe swoje życie Jezusowi Chrystusowi, a ci, którzy są w związkach małżeńskich, już takiej możliwości nie mają. To prowadzi do takiego właśnie katolickiego myślenia na temat celibatu. i szczególnych przywilejów, i szczególnej roli, i szczególnej świętości ludzi, którzy nie są w związkach małżeńskich, przynajmniej nie powinni być według ich ustaw i przysiąg. Ale Paweł nie o tym mówi. Paweł pokazuje na szczególne możliwości, jakie mają chrześcijanie stanu wolnego. Ci wszyscy, którzy mniemają, iż dlatego, że są w związkach małżeńskich, to osiągnęli jakiś wyższy poziom życia i patrzą na tych wszystkich, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, jak na studentów, którzy jeszcze nie osiągnęli stopni naukowych, popełniają wielki błąd, ponieważ Słowo Boże wskazuje nam na godną podziwu wartość i korzyść w byciu w stanie wolnym. Te uwagi, które Paweł tutaj kieruje w tym fragmencie, nie wynikają, jak niektórzy sądzą, z jego jakichś takich ascetycznych skłonności. Niektórzy posądzają Pawła o to, iż dlatego, że on sam był w stanie wolnym, miał pewne ascetyczne skłonności i próbował tą ascezę narzucać innym chrześcijanom. Jeśli czytamy uważnie ten rozdział, widzimy, że nic takiego nie ma tu miejsca. Paweł mówi o tym, co jest jego przywilejem, mówi o darze wstrzemięźliwości, który jest jego udziałem i zachęca tych wszystkich, którzy podobnie jak on posiadają taki dar, aby z niego korzystali, aby w ten sposób służyli Bogu i uniknęli różnych trudnych spraw związanych z życiem małżeńskim. Z drugiej strony Paweł nie narzuca tutaj niczego. Podkreśla to kilkakrotnie w tym fragmencie, że to, co mówi, mówi jako przyzwolenie, nie jako nakaz. Nie nakazuje nikomu być w stanie wolnym, nie nakazuje nikomu wstępować w związki małżeńskie i tego nie zabrania. Argumentuje, pokazując na wartość stanu wolnego. Jego główny argument znajduje się na tych ostatnich wierszach, które czytaliśmy, od 32 do 34. A chcę, abyście byli wolni od trosk. Nieżonaty troszczy się o sprawy Pana, o to, jak podobać się Panu, a żonaty troszczy się o sprawy tego świata, jak podobać się żonie. Jest podział między mężatką a panną. Niezamężna troszczy się o sprawy Pana, aby była święta i ciałem, i duchem, a mężatka troszczy się o sprawy tego świata, jak podobać się mężowi. I czytając te słowa, możemy zastanawiać się, o czym ten święty Paweł mówi. Jak to wszystkie mężatki troszczą się o sprawy tego świata? Fe! Toż to niechrześcijańskie. No, wynika to z tego naszego myślenia, które często sprawia, iż bierzemy jakieś słowo, pod którym kryje się pewna biblijna koncepcja, i przenosimy znaczenie tego słowa w danym fragmencie do wszystkich innych fragmentów, gdzie to słowo występuje, chociaż w innych fragmentach, w innych kontekstach, to słowo ma zupełnie inne znaczenie. I to musimy rozumieć, iż nie wolno nam przenosić koncepcji słowa z jednego fragmentu do innego, do którego ta koncepcja nie pasuje. Oczywiście są fragmenty, w których możemy zebrać je i znajdziemy pewną zgodność, ale są inne fragmenty, gdzie te same słowa mają zupełnie inne znaczenie. Weźmy na przykład to słowo troska, o którym tutaj, które tutaj wielokrotnie się powtarza. Troszczy się, troszczy się, troszczy się, tak? Przecież Biblia mówi, nie troszczcie się o nic, tak? No to jak to? Tutaj mówi ciągle, troszczy się o sprawy Pana. To też źle? Nie troszczcie się o nic. Czy o sprawy Pana też się nie troszczyć? Druga troszczy się o sprawy tego świata. No co, o co tutaj chodzi? Ale Biblia mówi o różnych rodzajach trosk. Oczywiście są grzeszne troski, wynikające z braku zaufania Bogu. O tym Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale. Abyśmy nie troszczyli się jak poganie o to, co będziemy jeść, w co się będziemy ubierać, o te rzeczy codzienne, o które poganie się troszczą. Pan Jezus mówi, wy nie bądźcie. Ojciec niebiański troszczy się o was. On się o was troszczy. Wy macie szukać Jego królestwa. Wy macie patrzeć na Niego i ufać Mu, że On się wami zajmie, waszymi potrzebami. Da wam wszystko, czego potrzebujecie. Nie martwcie się, że nie będziecie mieli co jeść. Nie martwcie się, nie troszcie się w takim sensie. Ojejku, co to będzie? Ojejku, co to będzie? Oj, 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 oj. I ciągłe biadanie i narzekanie, i co to będzie, co to będzie. Poganie tak myślą, poganie tak robią. A Pan Jezus mówi, wy macie Ojca w niebie, który przyodziewa lilie polne. Wy macie Ojca w niebie, który troszczy się o ptaki niebieskie i karmi je. I myślicie, że o was nie będzie się martwił, o małowierni. A więc są grzeszne troski wynikające z tego martwienia się o nasz byt, o te sprawy, że jejku, jejku, co to będzie. Ale są święte troski, właściwe troski, wynikające z zaangażowania w Królestwo Boże. Troski o Boże Królestwo. Troska, tak jak Paweł mówi, o wszystkie zbory. On miał troskę o wszystkie zbory. Troska o braci i siostry, o to, żebyśmy wszyscy wzrastali w Panu, żebyśmy kochali Pana, żeby nikt z nas nie został w tyle, żeby nikt z nas nie zeświadczał i nie stał się marnym, egzystującym, niewydającym owocu chrześcijaninem, który jest hańbą Królestwa Bożego. O to powinniśmy się troszczyć, o to, to powinno nam leżeć na sercach, to powinno nas inspirować do modlitwy, to powinno nas inspirować do rozmawiania ze sobą, zachęcania się wzajemnie. I to jest święta troska, którą wszyscy powinniśmy mieć głęboko na sercach. O ginący świat, o nasze niezbawione rodziny, o naszych sąsiadów, o ludzi wokół, którzy toną w grzechu, to powinno być naszą troską w naszej modlitwie i naszym składaniu im świadectwa Ewangelii. I w końcu są naturalne troski wynikające z obowiązków, które na nas spoczywają. Naturalne troski wynikające z obowiązków, które na nas spoczywają. Mąż przed Bogiem jest zobligowany i zobowiązany do opiekowania się żoną i troszczenia się o jej potrzeby. To jest jego obowiązkiem. Kiedy żona jest niezadowolona, kiedy żona jest niezaspokojona, kiedy w życiu żony z jego powodu dzieje się źle, to on powinien się o to troszczyć, żeby tak nie było. Powinien dołożyć wszelkich starań, aby to zmienić, aby nad tym pracować. Podobnie żona wobec męża. Winna mieć taką samą troskę o niego. Rodzice winni troszczyć się o swoje dzieci, zaopatrywać ich potrzeby, prowadzić je do wzrostu w Bogu, prowadzić je do wszystkiego, co dobre. To powinno być ich troską. I o tym tutaj apostoł Paweł mówi, że chce, abyście byli wolni od takich trosk. Podobnie ma się sprawa z wyrażeniem sprawy tego świata. Nie chodzi tutaj oczywiście o jakieś rozrywki, przyjemności, pożądliwości grzesznego świata. Nie o tym Paweł tutaj mówi, że żona troszczy się o te wszystkie, wiecie, rzeczy, które mówi Pismo, że mamy ich nienawidzieć, że one są wrogie Bogu. To nie o tym tutaj Paweł pisze w tym fragmencie. Kiedy mówi tutaj o sprawach tego świata, w tym kontekście mowa jest o odpowiedzialności za zaspokojenie naturalnych potrzeb wynikających z rodzinnego życia w tym doczesnym świecie. O to chodzi, o życie w tym doczesnym świecie. Te rzeczy, o których tutaj Paweł mówi, dotyczą naszej tutaj, teraz ziemskiej egzystencji na tym świecie. I w tym sensie mąż czy żona muszą się o te rzeczy troszczyć, tak? Muszą robić zakupy dla całej rodziny, sprzątać dom, gotować dla całej rodziny, muszą wspólnie rozmawiać, dyskutować, wspólnie wypoczywać. I to wszystko trzeba zaplanować, to wszystko trzeba ogarnąć i tego jest dużo. I to wszystko zajmuje czas, to wszystko zajmuje energię. I nie można tego tak, jestem duchowy, wszystko będzie dobrze, wszystko samo się będzie działo. Nie, musisz się tym zająć. Jak masz męża, masz żonę, to nie tylko o siebie, ale jeszcze o niego, o nią. Jeśli są dzieci, to jeszcze o nich, tak? To wszystko trzeba ogarnąć, to jest twój i mój obowiązek, jeśli mamy rodzinę. Osoby stanu wolnego nie mają tego wszystkiego, przynajmniej nie w takim zakresie. Osoby stanu wolnego nie muszą się zmagać z tymi wszystkimi sprawami i stąd nie mają takich trosk. Oczywiście, powiemy, mają inne troski. Tak, właśnie, amen. Oczywiście. I apostoł Paweł, nie umniejszając ich powadze, wskazuje po prostu na oczywiste korzyści i wyjątkowe możliwości służby Panu dostępne osobom w stanie wolnym. Oczywiście możemy skupić się tylko na tym, czego nam nie dostaje. Możemy skupić się na tym, czego nam brakuje. Możemy skupić się na tych wszystkich obowiązkach i tak dalej i tu się zatrzymać. I to jest bieda wielka, jeśli tak jest. Jeśli tylko widzimy nasze potrzeby, nasze braki, to, czego, na co musimy poświęcać nasz czas i nasze życie i wzdychamy obciążeni i już nie ma nic dla Pana, jakieś resztki, jakieś ochłapy dla Niego, no to jest bieda. Paweł tak nie myśli, ewidentnie. Jego myślenie w ogóle jakby nie ogarnia czegoś takiego. On też był człowiekiem takim jak my, wiecie, chodził po tej ziemi, musiał jeść, musiał się myć, golić, prawdopodobnie, od czasu do czasu przynajmniej, jakieś tam włosy trochę przystrzyc. Musiał żyć na tej ziemi. On nie jest jakimś człowiekiem z kosmosu. To jest człowiek, który wcześniej najprawdopodobniej był w związku małżeńskim, tak jak mówiliśmy. Jako członek żydowskiego Sanhedrynu miał obowiązek mieć żonę, więc on znał jedną i drugą stronę. Nie mówi jak teoretyk, mówi jak praktyk. Wie, jak to było kiedyś, kiedy miał żonę i miał te wszystkie domowe obowiązki i wie, jak to teraz jest, gdy tego nie ma. I widzi korzyści, widzi możliwości poświęcenia się Bogu, służby dla Boga, zaangażowania się w Królestwo w taki sposób, w jaki nie byłby w stanie, gdyby był nadal w związku małżeńskim. Nie traktujmy jego tutaj rad i wypowiedzi w taki lakoniczny sposób, sądząc, że po prostu on miał jakieś takie skrzywienie w stronę celibatu. Nie. Apostoł Paweł przemawia tutaj jako człowiek godny zaufania, jako apostoł Jezusa Chrystusa, prowadzony Jego Świętym Duchem i Jego rady tutaj dane nam, winny być przez nas poważnie rozpatrzone. Apostoł Paweł, tak jak powiedziałem, rozumie, że to, co jest dobre dla jednego człowieka, niekoniecznie jest dobre dla innego. Dlatego też nie narzuca wszystkim tego, co jest dobre dla niego. Ani też sam nie daje się osądzić w świetle tego, co było powszechne w tamtym czasie. Jego pragnieniem jest, aby każdy chrześcijanin rozpoznał Boże powołanie i Boże uzdolnienie w swoim życiu i wykorzystał to wszystko, co Bóg nam dał, w takim stanie, w jakim nas powołał, dla Jego chwały. Niestety w takich powszechnych rozmowach na temat małżeństwa dominują opinie, iż ludzie, którzy nie są w małżeństwie, nie mogą być tak naprawdę usatysfakcjonowani i szczęśliwi, ale że jedynie małżeństwo jest stanem, który to zapewnia. Myślę, że powinniśmy dobrze się nad tym zastanowić. Nie powinniśmy być jak barany, które lecą jeden za drugim, bezmyślnie, nie zastanawiając się, czy to jest droga, którą Bóg chce, żebyśmy szli. To, że niektórzy znajdują szczęście na tej drodze, nie jest gwarancją, że wszyscy tam znajdą szczęście. Powinniśmy, każdy z nas, rozważyć naszą wyjątkową konstrukcję i rozumieć, że małżeństwo jest jedną z wielu dróg, nie jedyną drogą, ale jest jedną z wielu dróg. I niektóre osoby są dużo bardziej szczęśliwsze i dużo bardziej spełnione i dużo bardziej użyteczne, pozostając w stanie wolnym. To jest wielka bieda, kiedy w Kościele patrzy się na osoby stanu wolnego z jakimś poczuciem ich niższości. Tak nie powinno być. Powinniśmy kochać te osoby, powinniśmy je doceniać, powinniśmy je wspierać, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby być dla nich zachętą. Jeśli tak nie było do tej pory tutaj, to przepraszam za to, ja ze swojej strony. To mi daje dużo do myślenia. To zmienia moje myślenie w tej materii. Życie ludzkie jest bardzo zróżnicowane. I Bóg, jak widzimy, nie powołuje sobie do swojego królestwa ludzi z jednej kategorii, ale powołuje różnych ludzi. W różnych stanach, w różnym wieku, z różnym wykształceniem, z różnym poziomem inteligencji. Powołuje ludzi w różnym okresie życia. I to nie po to, aby wszystkich teraz w jedną modłę wtłoczyć, w jakąś jedną formę i zrobić z nas jakieś duplikaty. Oczywiście, wszyscy zmierzamy do doskonałości Chrystusowej. On jest naszym jedynym wzorcem. Ale w tej naszej różnorodności do tego zmierzamy. Nie starając się wszystkich tak samo urobić i wszystkich zamknąć w jakichś pudełeczkach naszego kościelnego myślenia. Tego się musimy strzec. Musimy pozwolić Bogu objawiać swą mądrość w różnorodności. I Bóg takiej jedności szuka w Kościele. Jedności w różnorodności. Nie jedności w uniformizmie, że wszyscy tak samo się ubieramy, wszyscy tak samo się zachowujemy, wszyscy jakieś, mamy takie jakieś kościelne normy, którym wszyscy muszą się poddać. Nie. Bóg potrzebuje i tych spokojnych, i tych zrównoważonych, i tych choleryków, jednych i drugich. I możemy się jedni od drugich czegoś uczyć. I Bóg w jednej sytuacji nie wykorzysta tego, a wykorzysta innego. I umieścił nas też w różnych miejscach, obdarowując nas różnymi darami, abyśmy służyli Bogu tam, gdzie nas powołał. I tak naprawdę ten cały rozdział do tego ciągle nawiązuje, aby w takim stanie, w jakim Bóg cię powołał, żebyś Mu służył, żebyś się nie martwił tym, że jesteś niewolnikiem, czy obrzezanym, czy nieobrzezanym, jakiekolwiek masz rzeczy, które dla ludzi mogą się wydawać przeszkodą. Apostoł Paweł mówi: służ Bogu tam, gdzie jesteś, w tym stanie, w jakim jesteś. Oczywiście, mówi, jeśli możesz coś poprawić, jeśli możesz coś zmienić, skorzystaj z tego, tak? Ale nie martw się tym, że jesteś w takim czy w innym stanie. Nie rób z tego tragedii. Nie wyobrażaj sobie, że jak tylko to się zmieni, jak tylko to osiągnę, to wtedy będę mógł służyć Panu. O, wtedy będę szczęśliwy. O, wtedy będę zaspokojony. Może tak, może nie. Możesz się bardzo rozczarować. Ponad wszystko winniśmy szukać Bożej woli w naszym życiu i Jego planu dla nas. Wierzę, że prezentowanie małżeństwa jako jedynej właściwej formy życia dla chrześcijan sprowadziło wiele cierpienia i wiele nieużyteczności do życia wielu ludzi. A więc z wielką ostrożnością i z uwagą kolejno rozważamy te święte rady podane przez natchnionego Duchem Bożym apostoła. I pierwsza korzyść, o której mówiliśmy 2 tygodnie temu, jaka płynie ze stanu wolnego, to samodzielne rozporządzanie własnym ciałem, własnym życiem. Osoby w związkach małżeńskich nie mają już do siebie samych prawa, ale są własnością męża czy żony. Tak to Paweł przedstawia w wierszach od 3 do 5. Tam oczywiście mówi o tym w kontekście tej relacji seksualnej, ale to się oczywiście do tego nie zawęża. To się rozciąga na całe nasze życie. Nie należymy już do siebie samych, ale jesteśmy własnością męża czy żony. I oni w dużej mierze rozporządzają naszym czasem i różnymi rzeczami, które robimy. W zeszłym tygodniu przyglądaliśmy się temu doczesnemu niebezpieczeństwu i tym różnym bolesnym udrękom, które mogą przyjść na nas w każdej chwili, które grożą każdemu, kto jest wyznawcą Jezusa Chrystusa. I widzimy to w wielu krajach dzisiaj na świecie, gdzie nasi bracia i siostry cierpią, fizycznie cierpią z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. I to cierpienie ich jest spotęgowane, jeśli mają mężów, czy żony, czy dzieci. Gdyż nie tylko oni cierpią sami, ale jeszcze patrzą na cierpienie swoich mężów, swoich żon, swoich dzieci. Oczywiście wszyscy, czy prawie wszyscy, czy w większości, mamy jeszcze innych członków rodziny, których cierpienie też nas dotyka. Ale cierpienie męża, żony, dzieci jest czymś szczególnym. I Paweł jest świadomy tego, że przychodzi na Kościół czas cierpienia, przychodzą prześladowania. Już wtedy oczywiście one miały miejsce, ale nie w takiej skali, w jakiej miały przyjść. I przez kolejne wieki chrześcijanie byli w okrutny sposób mordowani. I dla tych wszystkich, którzy mieli mężów, żony, to cierpienie było dramatycznie większe. I dzisiaj, tak jak mówię, w wielu krajach to samo ma miejsce. I my też nie wiemy, jak długo jeszcze będziemy cieszyć się tym pokojem i tą wolnością, którą dzisiaj mamy. I musimy być też gotowi na to, że ciężkie czasy mogą na nas nastać, mogą na nas przyjść. I z tego względu te wszystkie osoby, które są w stanie wolnym, będzie im dużo łatwiej przez to wszystko przechodzić. Dzisiaj patrzymy na kolejną, trzecią korzyść, która wynika z uniknięcia problemów, które pojawiają się wewnątrz małżeństwa. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tej zewnętrznej presji wrogiego Bogu świata na małżeństwo, na małżonków. Dzisiaj natomiast spojrzymy na te wewnętrzne problemy, wynikające z tego, że mamy tutaj bliski związek dwojga niedoskonałych ludzi. I kiedy tutaj będę posługiwał się terminem grzesznik w odniesieniu do męża czy żony, mówiąc o chrześcijanach, nie mam na myśli tego, iż oni żyją w grzechu i się tym nie przejmują i kontynuują życie w grzechu i są takimi grzesznikami, zatwardziałymi, niepokutującymi. Nie, nie o takim czymś mówię. Posługując się tutaj terminem grzesznik, mam na myśli ludzi, którzy walczą z grzechem, którzy jeszcze nie są wolni od grzechu, którzy nadal zmagają się z problemem grzechu w swoim życiu. Apostoł Paweł w 28 wierszu, kończąc w drugiej części tego wiersza, mówi, że ci, którzy się żenią, ci, którzy wychodzą za mąż, będą mieli ucisk w ciele. Będą mieli problemy. Paweł mówi wcześniej: jeżeli chcesz i jeżeli musisz, to wstępuj w związek małżeński. Nie zgrzeszysz, jeśli to zrobisz. Paweł nie jest, powtarzam, przeciwko małżeństwu. On nie uważał, że małżeństwo jest grzeszne, nie widział w małżeństwie nic złego, wręcz przeciwnie, widział małżeństwo jako błogosławioną instytucję ustanowioną przez Boga. I posługuje się małżeństwem, odnosząc się do relacji Chrystusa i Kościoła. A więc nie chodzi o to, że Paweł ma jakieś wykrzywione rozumienie na temat małżeństwa. Nic z tego. Uważa, że małżeństwo jest dobre, ale mówi, ci wszyscy, którzy na ziemi wchodzą w związki małżeńskie, będą mieli problemy. W literackim przekładzie tego fragmentu czytamy: takich jednak czeka wiele trudności codziennych. W uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej jest to oddane w ten sposób. Tacy jednak będą mieć utrapienie w ciele. A w przekładzie Dawida Sterna, ci, którzy wstępują w związki małżeńskie, doświadczą zwykłych problemów życia małżeńskiego. Dosłownie tam jest powiedziane problemy w ciele albo ucisk w ciele. Mamy dwie osoby, dwoje niedoskonałych ludzi, którzy zostają złączeni w jedno. I w tym złączeniu pojawia się ucisk. Użyte tu greckie słowo thlipsis oznacza ściskanie, wywieranie presji, nacisk. I pochodzi od greckiego czasownika, który był używany w opisie wytwarzania soku z winogron. Czyli wiecie, jak to się odbywało, tak? Że te winogrona były wkładane do prasy i ściskane, aż się wszystkie tam zgniatały i wyciekał sok. I Paweł mówi, coś takiego będziecie mieli w małżeństwie. Ci wszyscy, którzy chcą, się decydują, niech się z tym liczą, że będą mieli ucisk, będą w takim czymś. Małżeństwo z zasady jest najintymniejszą, najbliższą relacją, jaką ludzie mogą mieć na tej ziemi. I ta bliska relacja sprawia nie tylko przyjemności i rozkosze i radości, ale okazuje się, przynosi też wiele bólu i cierpienia. I wychodzą z człowieka rzeczy, o których nie miał pojęcia, że w nim się znajdują. Ale w tym codziennym, bliskim kontakcie, zgniataniu, różne rzeczy wychodzą z człowieka. Czasami wychodzi jakaś niecierpliwość, gniew, złość, samolubstwo, dziecinada, głupota, zapominalstwo, pycha, koncentrowanie się na swoich przyjemnościach i potrzebach w taki sposób, że się zaniedbuje przyjemności i potrzeby innych. I to jest przykre i to jest bolesne. Nie tylko zmagasz się ze swoim własnym grzechem, ale jeszcze musisz się zmagać z grzechem swojego małżonka czy swojej małżonki. I to jest bolesne. Prawda jest taka, że potencjał cierpienia w małżeństwie jest daleko wyższy od cierpienia w samotności. Gdyż jeśli jesteś sam, sama, to kto może cię uczynić nieszczęśliwym? Tylko jedna osoba. Ty sam. Ty sama. Oczywiście są inni ludzie, którzy mogą z zewnątrz, tak? Ale nie w taki sposób, jak w małżeństwie, kiedy jesteście jedno. No i oczywiście, jak są małżonkowie, najczęściej pojawiają się też dzieci. I co się wtedy dzieje? Wtedy dochodzą kolejni mali grzesznicy do tego ucisku, jak Paweł tutaj się śmieje, prześladowania się zaczynają. No, czasami do tego dochodzi. Pojawia się bardzo skomplikowana mieszanka, w której wcale nie jest zawsze wesoło i łatwo. I jeśli jesteś osobą w stanie wolnym i myślisz, że małżeństwo jest rozwiązaniem twoich problemów, może tak jest, ale może okazać się, że się wielce rozczarujesz. Niektóre z twoich problemów nie tylko nie zostaną rozwiązane, ale zostaną pomnożone. Wiele twoich słabości i niedociągnięć i niedoskonałości, z którymi się już przyzwyczaiłeś czy przyzwyczaiłaś żyć i cię w ogóle nie obchodzą, kiedy zaczniesz żyć z drugą osobą, okaże się, że są poważnym problemem, nieraz nie do przejścia. Banalne rzeczy, głupie rzeczy. Okazuje się, że dla kogoś mogą być tak frustrujące, źródłem niezadowolenia i konfliktów. To jest niesamowite, jak dwoje ludzi z innych domów, z masą różnych rzeczy jest zlepionych ze sobą i muszą ze sobą żyć do końca swoich dni. I jeszcze teściowe, i jeszcze inne sprawy dochodzą. chociaż ja dziękuję Bogu za moją teściową. Niektórym ludziom wydaje się, że małżeństwo jest jak kamizelka przeciwkulowa, zabezpieczająca przed wszelkimi seksualnymi pokuszeniami. Jeśli tak jest, to dlaczego tak wielu małżonków dopuszcza się cudzołóstwa? Małżeństwo nie jest gwarancją, że wszystkie pokusy odejdą. Zaspokojenie w małżeństwie nie oznacza zaspokojenia wszystkich żądz, gdyż jest wiele żądz, które rodzą się w ludzkim sercu, które są z gruntu nieprawe i one nigdy nie zostaną zaspokojone. Niektórzy sądzą, że małżeństwo jest odpowiedzią na ich samotność. Z gruntu powinno, ale dla wielu ludzi okazuje się, że wcale nie rozwiązuje i niejednokrotnie są dużo bardziej samotni w małżeństwie niż byli wcześniej, dlatego że nigdy nie nauczyli się poprawnie komunikować i nie są w stanie dojść do porozumienia w małżeństwie. I to dopiero rodzi frustrację, kiedy najbliższa ci osoba ciebie nie rozumie, najbliższa ci osoba wydaje się być obojętna na twoje potrzeby, na twoje frustracje, na to, z czym ty się zmagasz. To jest dopiero samotność. I niestety wielu mówi o swojej wielkiej samotności. Żona Tozera po jego śmierci powiedziała: to było bardzo samotne życie. Tozer jest dla mnie wielkim przykładem chrześcijanina, męża Bożego. A jednak jego żona po jego śmierci ze smutkiem powiedziała, że to było bardzo samotne życie. Małżeństwo jest właściwe tylko w jednym przypadku. Tylko w jednym przypadku. Jeśli taka jest Boża wola dla ciebie czy dla mnie. To jest jeden, jedyny przypadek. Jeśli Bóg chce, abyś była w związku małżeńskim, abyś był w związku małżeńskim i z właściwych powodów wierzysz w swoim sercu, że to jest Jego cel dla ciebie, módl się o to, przygotowywuj się do małżeństwa i szukaj małżonka. W każdym innym przypadku, jeśli masz dar wstrzemięźliwości, rozważ korzyści płynące ze stanu wolnego. Masz wolność, by rozporządzać własnym życiem dla Bożej chwały. Czeka cię dużo mniej cierpień, jeśli przyjdzie ci cierpieć z powodu wiary w Jezusa Chrystusa i unikniesz wielu codziennych problemów małżeńskiego życia. I wiersz 35. A to mówię dla waszej własnej korzyści, nie aby zarzucać na was sidła, lecz abyście nieprzerwanie, dostojnie i wytrwale stali przy Panu. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo, które pozwala nam patrzeć na nasze życie, na dominujące prądy w tym świecie, na też przyjęte przez nas schematy myślenia w Kościele. I to słowo koryguje nasze myślenie, to słowo koryguje i prostuje nasze zrozumienie. Po to nam je dałeś, abyśmy mogli wykryć błędy, abyśmy mogli wykryć je w naszym własnym myśleniu, w naszym własnym traktowaniu jedni drugich, abyśmy też uczyli się pobożności i sprawiedliwości, w jakimkolwiek stanie i stadium naszego życia się znajdujemy. Prosimy, kochany Panie, pomóż nam przyjąć Twe słowo, pomóż nam je rozumieć i pomóż nam nie być biernymi słuchaczami, ale błogosławionymi wykonawcami Twego słowa. Prosimy o to dla nas samych tutaj w tej społeczności. Prosimy o Twój Kościół. Boże, byś pomagał nam wszystkim służyć Tobie całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił i nie oglądać się na to wszystko, co możemy przedstawić jako wymówkę przed służbą dla Ciebie, ale raczej zwrócili nasze oczy na zapłatę, raczej zwrócili nasze oczy na Ciebie, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, który tak wiele wycierpiałeś od grzeszników, ale który każdego dnia doskonale wypełniałeś wolę Ojca i Twoim pokarmem było pełnienie Jego woli i to pragniemy, by było i naszym pokarmem, naszym codziennym zajęciem, aby służyć Tobie, gdziekolwiek nas postawiłeś, dobrze wywiązywać się z powierzonych nam zadań, złożonych na nas obowiązków. Dopomóż nam, prosimy, kochany Ojcze, prosimy. I ucz nas też miłować siebie w naszej różnorodności, zachęcając się wzajemnie, pomagając sobie wzajemnie, wspierając jedni drugich w miłości. Pomóż nam, Boże, prosimy. Amen.